Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry, witamy w magazynie o zdrowiu Wielkopolan. Na początek zaczniemy od inwestycji.
Tam chcemy posadowić te rodzaje świadczeń, które mogą nie być bezpośrednio połączone ze szpitalem, czyli będą tam leczeni, diagnozowani, badani pacjenci, którzy przychodzą w tak zwanej formie ambulatoryjnej.
Wielkopolskie Centrum Onkologii planuje budowę ośrodka dla pacjentów leczonych ambulatoryjnie.
Będzie też w Poznaniu nowy szpitalny oddział ratunkowy. Znacznie poprawią się warunki obsługi pacjentów.
SOR w wielu wypadkach działa troszkę jak linia produkcyjna, to znaczy są poszczególne etapy opieki nad pacjentem i ten SOR jest tak ułożony, żeby pacjent, pokonując kolejne kroki, kolejne etapy, też nie musiał się błąkać.
Nowy SOR przy Szpitalu Wojewódzkim ma być gotowy za 2 lata.
Trwa reforma polskiej psychiatrii dzieci i młodzieży, sporym wyzwaniem dla specjalistów, wsparcie pacjentów z ADHD.
Jest całkiem niezły procent dzieci, które, że tak powiem, wyrastają z tego. Znaczy dorośli, nie wszyscy, którzy byli dziećmi z ADHD, są nadal dorosłymi z ADHD.
W drugiej części programu o tym, czy zmiany w systemie przynoszą efekty.
Na koniec zaprosimy do planszówki, nie byle jakiej, bo przygotowanej przez naukowców i mającej wyraźny wpływ na nasze zdrowie psychiczne.
Pokazaliśmy, że granie w tą grę obniża poziom kortyzolu i ten obniżony poziom kortyzolu się utrzymywał przez 3 miesiące, jak te osoby grały w grę.
Zapraszamy na pół godziny z wielkopolską medycyną.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Na razie poznaliśmy zwycięski projekt architektoniczny, ale czas goni. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w maju przyszłego roku powinien być gotowy projekt. Potem zostanie ogłoszony przetarg i za 2,5 roku budynek już przyjmie pierwszych pacjentów.
Ten obiekt jest trochę oddzielony od głównego kompleksu budynków, znaczy ulicą, ale ma łącznik.
Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii, profesor Julian Malicki.
Tam chcemy posadowić te rodzaje świadczeń, które mogą nie być bezpośrednio połączone ze szpitalem, czyli będą tam leczeni, diagnozowani, badani pacjenci, którzy przychodzą w tak zwanej formie ambulatoryjnej. Będą tam zlokalizowane również działalność w zakresie badań przesiewowych, a więc najbardziej znana działalność w zakresie raka piersi, badania przesiewowe w kierunku wykrycia raka piersi, a oprócz tego w kierunku różnych nowotworów skóry. Z nowotworami skóry to oprócz tego, że je chcemy wykrywać, to wiąże się taka działalność ambulatoryjna usuwania przeróżnych znamion i to również będzie w tym budynku zlokalizowane. To bardzo ważna działalność. Trzeba pamiętać, że to dotyka ogromnej rzeszy ludzi, więc jakby rozsądne jest oddzielenie tego strumienia pacjentów od strumienia ludzi, którzy przychodzą ze wskazaniami. Oprócz tego będzie diagnostyka genetyczna i molekularna. To też nowoczesne podejście do zapobiegania choroby nowotworowej w przyszłości. No i taka nasza dosyć sztandarowa działalność w zakresie radioterapii. 52% w Polsce pacjentów chorych na nowotwory wymaga radioterapii w jakimś tam cyklu leczenia. Będziemy tutaj rozbudowywać tą dziedzinę. Za tym budynkiem znajdą się takie urządzenia, taka część technologiczna związana właśnie z nowoczesnym kolejnym akceleratorem do radioterapii.
To wszystko znajdzie się w nowym budynku Wielkopolskiego Centrum Onkologii, który powstanie u zbiegu ulic Gerbary i ulicy Świętej Marii Magdaleny. Podobnie jak w przypadku poprzednich inwestycji i w tym wypadku ogłoszono konkurs na projekt architektoniczny. Wygrał go zespół projektantów z Warszawy.
Andrzej Bulanda, WXCA Warszawa.
Ta praca, ona jest inna od pozostałych prac, tutaj tych 12, ma jako jedyna skośny D. Niby szczegół, ale jednak to zmienia charakter budynku. Stara się nawiązywać dialog z tym najbliższym otoczeniem. My uznaliśmy to za wyróżnik może nie tego miejsca konkretnego, ale w ogóle starych miast, że nie ma dzisiaj sensu chyba epatować możliwościami technologicznymi. Druga cecha to jest umiar w kształtowaniu fasady. To nie jest budynek użyteczności publicznej rozumiany jako biuro, muzeum, hotel. On musi być schludny, czysty i prosty i raczej wzbudzać zaufanie. Nam się wydawało, że czym ten budynek będzie prostszy, skromniejszy, tym lepiej.
Choć nikt nie kwestionuje potrzeby powstania takich nowych obiektów do leczenia ludzi, to radni osiedla Poznań Stare Miasto zwracają uwagę na to, że znów zapomniano o parkingach, mówi radny Tomasz Dworek.
Wszyscy mieszkańcy Rada Starego Miasta mówią o tym, że żeby dobrze leczyć pacjentów, trzeba im zapewnić pewien komfort, a ktoś, kto jest chory na chorobę nowotworową, nie będzie dojeżdżał komunikacją publiczną. tragiczną po prostu. Wszyscy od lat widzimy tą makabryczną wręcz sytuację wokół szpitala. Zawalony parking przy Biedronce, Marii Magdaleny, tam walka o miejsca parkingowe. Co więcej, policja i Straż Miejska nie potrafią sobie poradzić z wyłudzaczami pieniędzy tych, którzy pilnują samochody. Więc ktoś, kto jest chory, naprawdę chory, nie wiem, czy z rodziną, z kimś przyjeżdża na jednodniowe leczenie, bo dzisiaj jest taka koncepcja leczenia i nie może znaleźć miejsca parkingowego. Temat parkingu od kilku lat był regularnie poruszany w korespondencji Rady Starego Miasta z wszelkimi możliwymi urzędami. Ja się dziwię, że no, pięknie wizualizacje, ten projekt świetnie wygląda, tylko no, nie zapewnia podstawowej rzeczy dojazdu do szpitala. W koncepcji, która była Radzie Starego Miasta przedstawiana, ten park miał powstać właśnie na tej działce przy Marii Magdaleny. Część tej przestrzeni miała być przeznaczona na parking kilkupiętrowy, kilkupoziomowy. Po prostu takie były ustalenia, więc teraz jesteśmy zaskoczeni tym, że tego parkingu w ogóle nie ma w rozwiązaniu.
No, parking w centrum miasta jest problem. To sobie musimy sobie prosto powiedzieć. Pracujemy nad rozwiązaniem, które ma tą sytuację poprawić. No, czy poprawić może w taki sposób, jaki to się da. No, chcemy doprowadzić do tego, żeby mieć cały czas taki autobusik czy autobus, który będzie kursował pomiędzy miejscem, które zamierzamy mieć trochę dalej od nas i będzie stale taka linia okrężna, która będzie dowoziła pacjentów. Każdy będzie mógł sobie zaparkować trochę dalej, a dojechać. No, w wielu miastach europejskich to, co jest zlokalizowane w centrum miasta, boryka się z takimi problemami. Mówiąc o lokalizacji, wadach i zaletach, no, trzeba zauważyć też, że dużo osób korzysta z komunikacji publicznej. Sposób dowozu pacjentów i dojazdu staramy się rozwiązać i w niedługim czasie będę mógł coś pozytywnego na ten temat powiedzieć. W najbliższym roku 2025 będzie widać pewien postęp.
Dodajmy, niedawno Wielkopolskie Centrum Onkologii oddało do użytku swoją największą inwestycję, czyli budynek ambulatoryjny przy ulicy Strzeleckiej, a już niedługo, jak zapowiada dyrekcja centrum, kolejny konkurs i kolejna inwestycja.
Magazyn na zdrowie.
Za niecałe 2 lata pacjenci, którzy trafiają do Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, będą już korzystać z nowego SOR-u. Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej, gdzie na parterze znajdzie się szpitalny oddział ratunkowy, rozpocznie się na początku przyszłego roku. W budynku na piętrze będą poradnie specjalistyczne.
Po zakończeniu budowy będzie nowe wejście do szpitala, także dla pacjentów planowych będzie też więcej miejsc do obsługi chorych, którzy przyjadą na zaplanowane leczenie. O tym, jak bardzo zmienią się warunki leczenia pacjentów, rozmawiam z kierownikiem szpitalnego oddziału ratunkowego Michałem Szemieniem.
3 razy większy obiekt, przestronny, nowoczesny, jasny. No, zmienią się diametralnie. Jakby w tej chwili to jest nasza największa bolączka. Ta właśnie przestrzeń, w której cały zespół pracuje.
Widzę, że jest ciasno, mało miejsca, tak?
Zgadza się. A pacjentów mamy ponad 140 średnio w ciągu doby i myślę, że zarówno cały mój zespół, jak i wszyscy ci pacjenci zasługują na właśnie taką przestrzeń.
A jak w roku ile macie Państwo pacjentów na SOR-ze?
Powyżej 50 tysięcy. W tej chwili jesteśmy na 2. miejscu. Wyprzedził nas SOR w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Do tej pory cały czas byliśmy numerem 1. No tutaj jako szpital wojewódzki i nasz oddział ratunkowy jest faktycznie gwarantem takiego bezpieczeństwa zdrowotnego dla całej północy Poznania i całej właściwie aglomeracji poznańskiej.
Patrząc tak na bryłę szpitala, ten budynek będzie tak wkomponowany między te budynki tu od przodu?
Częściowo będzie wkomponowany, a częściowo będzie to zupełnie coś nowego, bo cała ta część, która będzie obejmowała poradnie wielospecjalistyczne i możliwość budowy nawet do 4-5 pięter, to będzie coś nowego. Natomiast nie zmieni tak mocno tej wizji szpitala, bo od bramy głównej cały czas tym punktem pierwszym i frontowym będzie rotunda, z której szpital słynie.
Czyli SOR, taki stricte SOR na parterze, a na górze inne rzeczy, tak?
Tak, SOR będzie zajmował pierwszy poziom. Oprócz tego będzie tam kompleksowa rejestracja, przez którą będą przechodzili pacjenci i ostrodyżurowi, i planowi, i pacjenci opieki ambulatoryjnej, i poradni specjalistycznych. Ta przestrzeń, która tam jest do zagospodarowania, jest duża. Nie znam jeszcze precyzyjnych planów.
Taki budynek, gdzie wszystko byłoby w jednym miejscu, też dla pacjentów jest potrzebne, żeby oni się nie błąkali.
Tak, pacjent, który potrzebuje pomocy, przychodzi po prostu do szpitala. I myślę, że nie jest jego rolą odszukiwanie znaków, ścieżek, wejść, drzwi i tak dalej, tylko powinno być jedno dominujące wejście, które powstanie i wizualnie, i architektonicznie do szpitala, i po tym wejściu pacjent od razu trafi na rejestrację, która w zależności od jego problemu już będzie nim odpowiedzialna. odpowiednio kierować.
Dla Państwa jako personelu też kolejność tych pomieszczeń w środku też ma znaczenie.
Mieliśmy tutaj udział w projektowaniu tego SOR-u od zera. Właściwie otrzymaliśmy przestrzeń, którą mogliśmy zagospodarować tak jak chcemy. SOR w wielu wypadkach działa troszkę jak linia produkcyjna, to znaczy są poszczególne etapy opieki nad pacjentem i ten SOR jest tak ułożony, żeby pacjent pokonując kolejne kroki, kolejne etapy też nie musiał się błąkać, zakręcać, tylko szedł zgodnie z tym, tak jak chcemy, żeby szedł.
Sprawa jeszcze podjazdu karetek?
Tak zwany ciepły podjazd, zupełnie nowy, od nowej strony ta cała koncepcja ruchu wokół szpitala również się zmieni. Zostanie też całkowicie rozdzielony ruch pieszy, który będzie od strony rotundy, tego wejścia nowo wybudowanego, projektowanego. Natomiast ruch karetek czy zespołów transportowych będzie od strony szpitala dziecięcego.
Planowany jest sierpień 2026. Zbigniew Spiralski, zastępca dyrektora do spraw inwestycyjno-technicznych.
Ale to już jest data wyjścia pacjentów, czy jeszcze wyposażania?
Planujemy równolegle w 2025 roku przystąpić do postępowań na wyposażenie i chcemy, żeby ta data sierpień 2026 była datą, kiedy będzie mógł wejść pierwszy pacjent. Zgodnie z harmonogramem firma w ciągu 2 tygodni chce przejąć teren budowy. W pierwszej kolejności będziemy przekładać istniejące sieci i może w tym roku nie, ale w pierwszym kwartale 2025 roku firma przystępuje do wykopów pod nowy budynek. My budujemy go w takiej technologii trochę uniwersalnej. Pierwotnie powstaną 2 piętra, natomiast jest to budynek budowany w taki sposób, żeby szpital, gdy na przykład będzie miał pieniądze, mógł rozbudowywać do góry, gdzie w pierwotnym projekcie, który powstał w 2023 roku, było zaprojektowane 4 piętra. Natomiast ze względu na chęć jakby uruchomienia szpitalnego oddziału ratunkowego szybciej, w 2023 roku żeśmy to rozczłonkowali i poprzez nowe przeprojektowanie poprzestaliśmy na takiej formie, jaką przedstawiamy teraz, czyli 2 piętra. Czyli w pierwszej kolejności przenosimy SOR i przenosimy przychodnie. W następnej kolejności zobaczymy, nie chciałbym tutaj snuć wizji, ale gdzieś tam w naszych głowach jest wizja rozbudowy tego.
I rozumiem, że będą łączniki do tego starego budynku, tak?
Tak. Pacjent będzie wchodził tym głównym wejściem i tak naprawdę będzie funkcjonował w szpitalu i w Nowym Sorze, w poradniach i obiektach diagnostycznych, łóżkowym. Wszystko będzie, można powiedzieć, połączone na miejscu.
W naszym magazynie teraz piosenka, po niej powiemy m.in. o stres misji, czyli o tym, jak pozbyć się stresu, grając w planszówkę.
O choroba! Jak to się leczy?
Trwa reforma polskiej psychiatrii dzieci i młodzieży. W tej chwili działa trzystopniowy system opieki. Chodzi o to, by młodzi ludzie, jeżeli nie ma takiej potrzeby, nie trafiali od razu na zamknięty oddział psychiatryczny.
Pierwsze efekty reformy już widać. Poradnie psychologiczno-terapeutyczne, które działają na pierwszym poziomie, zapełniają się pacjentami. Wśród największych wyzwań leczenie depresji, ale także wsparcie pacjentów z ADHD.
Na pewno ADHD, jeśli chodzi o zaburzenia neurorozwojowe, to jest to, co występuje najczęściej.
Psychiatra profesor Filip Rybakowski, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.
Mówi się, że to może być nawet 1 na 20 dzieci. I to jest oczywiście problem, który się zaczyna w populacji dziecięco-młodzieżowej, no ale potem występuje w życiu dorosłym. I w życiu dorosłym również prowadzi do znaczącego upośledzenia funkcjonowania.
Nazywam się Aneta Borkowska, jestem pracownikiem Katedry Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Instytutu Psychologii UMCS. Zajmuję się neuropsychologią rozwojową i kliniczną dzieci i młodzieży. Jest neuroróżnorodnie. To jest takie pojęcie, które we współczesnych czasach dość często jest stosowane i bardzo słusznie, dlatego że wiele zaburzeń neurorozwojowych, a do takich należy ADHD, tak naprawdę to jest taka egzemplifikacja tej neuroróżnorodności, czyli zróżnicowania tego, jak rozwijają się nasze mózgi pod wpływem zarówno czynników genetycznych, jak i środowiskowych. Oczywiście te osoby, niezależnie od wieku, a począwszy od w zasadzie dzieciństwa, skończywszy na dorosłości, no borykają się z różnymi problemami, które wynikają ze sposobu funkcjonowania ich mózgów. I tak rewelacyjnie nie jest oczywiście. Muszą sobie dawać radę.
Problemem jest późna diagnoza, czy błędna diagnoza?
Myślę, że ważne jest to, żeby w ogóle ona została postawiona i żeby ona była dobrą diagnozą w odpowiednim momencie. Dlaczego? Myślę, że przede wszystkim dlatego, ja tak z perspektywy też pracy z dziećmi, myślę, że ważne jest, żeby dziecko miało wcześniej zdiagnozowane tego typu zaburzenie, ponieważ jeżeli nie, to jest traktowane jak dziecko niegrzeczne, opozycyjne, agresywne, niedobre, a rodzice są jeszcze dodatkowo obciążani tym, że są niedobrymi rodzicami, nie potrafią wychować swojego dziecka i w związku z tym te dzieci w systemie edukacji mają bardzo pod górę.
To jest zaburzenie, czyli pewnie tego wyleczyć nie można, czyli jakieś wsparcie, jakaś terapia, to wchodzi w grę, tak?
Wyleczyć nie można, bo jest to zaburzenie neurorozwojowe. Natomiast można zmniejszyć objawy, albo można zminimalizować konsekwencje, ale też dobra wiadomość jest taka, że istnieje pewna dynamika objawów i jest całkiem niezły procent dzieci, które, że tak powiem, wyrastają z tego. Znaczy dorośli, nie wszyscy, którzy byli dziećmi z ADHD, są nadal dorosłymi z ADHD. Natomiast pewne takie rysy, cechy tej nadpobudliwości, impulsywności, deficytów uwagowych, one po prostu mogą pozostać do dorosłości. Ale teraz, jeśli chodzi o co można zrobić. Po pierwsze, bardzo ważne jest dostosowanie środowiska. Jeżeli mamy dziecko z niedowidzeniem na przykład, to nikt mu nie każe dobrze widzieć, prawda? Natomiast często jest tak, że jak mamy dziecko z ADHD, to każą mu być cicho i spokojnie. No to jest niemożliwe, więc dlatego trzeba dostosować to środowisko do takiej, a nie innej specyfiki funkcjonowania tych dzieci. Druga rzecz, stworzyć warunki do dobrego rozwoju, żeby te dzieci zobaczyły, jakie one są fajne, jakie one są mądre często, jakie są kreatywne itd. itd. Ale też trzeba powiedzieć, że na obniżenie objawów i na poprawienie takiego stanu funkcjonalnego tych dzieci mają wpływ często dobry, po prostu leki. No tu współpraca z psychiatrami jest absolutnie niezbędna.
Trwa reforma polskiej psychiatrii. Opieka dla dzieci i młodzieży jest w tej chwili świadczona najbliżej miejsca zamieszkania i na 3 poziomach. Zmiany dotyczą też dostępu do psychiatry dla osób dorosłych.
Problemy psychiatrii w Wielkopolsce są poniekąd podobne jak w całej Polsce. Zmagamy się w tej chwili głównie z tym, że system opieki psychiatrycznej się zmienia. Przechodzimy na system opieki środowiskowej, czyli Wielkopolska, ale pewnie też cała Polska będzie pokryta teraz takimi strefami związanymi z centrami zdrowia psychicznego, co wiąże się z tym, że spadnie znaczenie obecnie istniejących podmiotów, natomiast no, one będą musiały zostać jakoś włączone do tego nowo powstającego systemu. To się będzie wiązało pewnie z krótszymi hospitalizacjami, będzie się to wiązało z większą intensywnością opieki w miejscu zamieszkania pacjenta. No i do tego wszystkiego trzeba przygotować i lekarzy, psychologów, terapeutów, pielęgniarki. W tym kierunku idziemy. No ale to jest ten pierwszy etap. Musimy też próbować przy tej zmianie systemu pamiętać o tym, żeby na przykład nie wylać dziecka z kąpielą i nie zlikwidować wszystkich łóżek psychiatrycznych, bo to się mówi, że opieka środowiskowa jest ważna, no ale w niektórych przypadkach jednak pacjenci muszą być hospitalizowani. Nie ma możliwości już zapewniania im opieki w miejscu zamieszkania. Także musimy pamiętać o tym, żeby utrzymać te miejsca do hospitalizacji pacjentów. Kolejny problem, który się pojawia, to jest problem działalności, powiedzmy, naukowo-badawczej i dydaktycznej. To prowadzi Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii, i chodzi o to, żeby w ramach tego systemu nie zagubić tej wartości, którą jest kształcenie nowych lekarzy, psychiatrów, no i prowadzenie też badań naukowych, no bo jakby na to nie patrzeć, no metody leczenia psychiatrii nie są jeszcze optymalne.
Magazyn na zdrowie.
Polscy naukowcy opracowali pierwszą na świecie grę psychoedukacyjną o udowodnionym naukowo działaniu obniżającym poziom stresu. To gra Stres Misja. Gra planszowa, w którą może jednocześnie grać od 1 do 10 osób, a dla długotrwałego efektu najlepiej sięgać po nią codziennie. Stres bowiem to jedno z największych wyzwań zdrowotnych współczesnego świata.
Według najnowszych raportów 45% Polaków deklaruje, że w ciągu ostatniego roku doświadczyło silnego stresu kilka razy. Aż 35% z nich przyznaje, że byli tak bardzo zestresowani, że przez jakiś czas nie mogli chodzić do pracy.
Grę stworzyło 6 osób, wśród nich jest neurobiolog profesor Joanna Śliwowska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, która opowiedziała mi, jak to się wszystko zaczęło.
Zaczęło się to w okresie COVID-u. Byliśmy po zamykaniu, był tak zwany lockdown. I w Uniwersytecie SWPS powstała taka idea, żeby zebrać naukowców, żeby w jakiś sposób spędzać czas w warunkach online i żeby może na przykład grać w jakieś gry. Na początku zebrała się dosyć spora liczba osób, natomiast potem ta liczba zmniejszała się. No i powstała taka idea, że jeżeli mamy grać w gry, to może lepiej stworzyć sobie jakąś grę.
6 mądrych osób stwierdziło, że wykorzysta swój potencjał.
Przy użyciu ołówka, tak, papieru, internetu powstawały różne koncepcje tej gry. Zresztą cały ten proces powstawania tej gry został opisany w rozdziale do książki Innowacje społeczne, która właśnie w tym miesiącu się ukazała, gdzie pokazaliśmy właśnie, jak od idei można przejść do produktu, który miejmy nadzieję posłuży wielu osobom i pomoże walczyć właśnie ze stresem.
Bo co bardzo ważne, to to, że jest tutaj potwierdzone naukowe działanie, że stres misja redukuje stres.
Tak, jako naukowcom, ja jestem neurobiologiem, większość osób zajmuje się psychologią, też mamy koleżankę, która zajmuje się takimi sprawami związanymi z marketingiem, kolegę, który też specjalizuje się właśnie w grach, który od tej strony takiej mechaniki gier nam bardzo dużo pomagał. Natomiast wszystkim nam zależało, żeby to były metody, które są sprawdzone pod względem naukowym. Czyli wszystkie techniki, które używamy w tej grze, są sprawdzone naukowo, to jest jedna rzecz. A druga to jest taka jeszcze, że chcieliśmy tę grę przetestować. Jako naukowcy wierzyliśmy, że jeżeli mamy jakiś produkt wprowadzić na rynek, to on musi być dobry i musi być sprawdzony. I stąd też zrobiliśmy takie badania, gdzie pobieraliśmy ślinę i badaliśmy poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu w ślinie przed grą i po grze. I co bardzo, bardzo interesujące, szczególnie dla mnie jako neurobiologa, pokazaliśmy, że granie w tą grę obniża poziom kortyzolu i ten obniżony poziom kortyzolu się utrzymywał przez 3 miesiące, jak te osoby grały w grę. Natomiast koleżanka, która jest psychologiem, również zrobiła badania takie psychologiczne i wykazaliśmy, że również zwiększa się liczba technik, które te osoby grające używają. Tak? Czyli uczą się też, bo to jest gra taka psychoedukacyjna. No i trzecia rzecz bardzo ważna, to jest gra, tak można powiedzieć, analogowa, karciana. Tak? Czyli też chcieliśmy taki aspekt tutaj pokazać, że można w czasach, kiedy internet jest wszechobecny, kiedy gry komputerowe są wszechobecne, można spotkać się przy stoliku i można mile spędzić czas rozmawiając, bo ta gra też namawia do tego, żeby dzielić się swoimi spostrzeżeniami, dzielić się swoimi emocjami.
Minimum ile osób musi być chętnych do tego, żeby obniżyć sobie stres?
Mamy wersję taką jednoosobową, możemy sobie te karty po prostu używać, żeby samodzielnie te techniki sobie na sobie przetestować. Mamy taką wersję, gdzie może grać na przykład 2 do 4 osób i mamy taką wersję, gdzie możemy grać nawet do 10 osób, czyli no możemy w różny sposób tą grę wykorzystywać.
Wiem, że jednym z zadań jest na przykład zamknij oczy, wyobraź sobie, że jesteś w lesie. Czy ta gra jednak nie pochłania za dużo czasu?
Testowaliśmy ją i na studentach, i testowaliśmy ją również na Poland Rock Festival, gdzie przychodzili ludzie właśnie tak na takie 45-minutowe sesje, żeby sobie pograć i nikt nam nie powiedział, że to była strata czasu. Raczej wszyscy mówili, że bardzo dziękują, pytają się, kiedy będzie dostępna na rynku, czy można sobie te techniki gdzieś tam zapamiętać.
Stres jest takim czynnikiem, który prowadzi do wielu różnych niebezpiecznych chorób, prawda? I tutaj w taki sposób rekreacyjny możemy powodować, że żeby się lepiej czuć i odsunąć to ryzyko.
Wiemy, że ten stres często prowadzi do wielu chorób, czyli na przykład takie choroby jak depresja, choroby metaboliczne, cukrzyca, otyłość czy choroby serca. Także on jest takim wyzwalaczem często wielu sytuacji, czy nawet do jakichś uzależnień. Często pierwsze jakieś epizody, jakieś choroby wywołane są właśnie reakcją stresową. Jeżeli znamy te techniki, czyli mamy zasoby, to w sytuacjach stresowych wiemy, co możemy zrobić. I teraz dla jednej osoby to będzie właśnie zamknięcie oczu i uważne oddychanie, to może kogoś odstresować. Dla innej osoby będzie to spacer z psem po lesie, dla innej osoby będzie to rozmowa z przyjacielem. Tak? Ale mając jakiś repertuar tych technik, które możemy używać, możemy teraz sobie wybrać. Ta technika dla mnie działa i ona mi pomaga się odstresować. I to jest właśnie zadaniem tej gry, żeby nauczyć ludzi, tak jakby no powiedzieć, że to jest taki materiał, który możemy wyciągnąć, które mogą nam pomóc w tej sytuacji stresującej, żeby nie doprowadzić do rozwoju jakiejś choroby.
Naukowcy są na etapie komercjalizacji swojej gry. Na razie jeszcze przez kilka dni można ją kupić za pośrednictwem zbiórki crowdfundingowej na portalu wspieram.to. Gra Stres Misja ma też swoją stronę internetową. Tam także poradnik, jak samemu można sobie radzić ze stresem.
W naszym magazynie to wszystko. Dziękujemy za uwagę. Można ten odcinek, jak i poprzednie, odsłuchać na naszej stronie internetowej www.radiopoznan.fm. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.